Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też pana Łukasza Kamińskiego. Dobry wieczór, panie
Dobry
Łukaszu.
Wieczór.
Z Wałbrzycha do Trójmiasta, taki transfer.
Dokładnie tak.
Króciutki.
6 godzin pociągiem, więc nie jest tak najgorzej.
Ale tak naprawdę jest pan podróżnikiem, bo Wałbrzych to jest kolejny przystanek na państwa, na pana mapie.
Tak? Myślę, że słowo podróżnik to jest zbyt dużo powiedziane. Po prostu korzystam z tego, że można tak co jakiś czas zmienić miejsce mieszkania i wraz z żoną faktycznie mieszkaliśmy już w różnych miejscach i góry, Sudety, Dolny Śląsk, Wałbrzych to kolejny jakby punkt na naszej mapie. Właśnie z ciekawości, jak to będzie mieszkać wśród tych gór.
Jak się mieszka w Wałbrzychu, to też bardzo specyficzne i klimatyczne miasto.
I myślę, że bardzo niedoceniane, ponieważ najczęściej jakby w powszechnej świadomości myślimy o Wałbrzychu jako miejscu, gdzie były kopalnie, gdzie była trudna historia powojenna, a zapominamy o tym, że to jest miasto wśród gór, że miasto górskie, tak? Bo jednak góry wałbrzyskie, Sudety, krajobrazy są tam piękne, więc mieszka się przyjemnie i...
I dobrze się pisze.
I dobrze się również pisze, chociaż chyba w moim przypadku jest tak, że gdzie bym nie był, to zawsze jakby znajdę jakieś bodźce, tak, które mnie skłonią do pisania. To chyba taka bardziej wewnętrzna potrzeba niż przymus krajobrazu, czy...
Czyli miejsce nie determinuje.
Często inspiruje. Jakby faktycznie w tych moich książkach, czy najnowszej szóstce, czy w poprzednich, miejsce często jest inspiracją, ale nie jest tak, że jakby specjalnie gdzieś jadę, żeby właśnie o tym miejscu pisać. Bo też nie każde miasto, nie każde miejsce wydaje mi się, żeby było takim miejscem, które ma potencjał literacki. Ja generalnie sobie tak rozróżniam miasta na takie, które mają potencjał literacki, i na takie, w których ja go nie znajduję. Może on jest, ale ja go nie widzę, tak? Więc Wałbrzych, no póki co nie wiem, czy ma potencjał literacki. Z pewnością Sopot, jako miejsce, w którym mieszkałem poprzednio, taki potencjał miał.
No i ta książka poetycka, tomik poetycki zatytułowany 6 albo 6.
Dowolność, tak, w tytule.
Zresztą pan lubi numerować.
Wszystkie moje książki są numerowane. Jakby
książki poetyckie.
Poetyckie, tak. Chociaż 5 jest pana prozą, więc jest w niej dużo, według mnie, poezji, ale jednak formalnie jest to proza, dziennik górski. Natomiast faktycznie, jak zacząłem pisać w 2019 roku, to wymyśliłem sobie, że dużo ciekawiej dla mnie, niż napisać jedną książkę, będzie stworzyć cykl poetycki. Taki obszerny cykl poetycki, który właśnie pozwoli mi z jednej strony na różnorodność, bo każda książka jakby jest osobną historią, jest inaczej pisana, ma inny temat, inny zamysł, ale z drugiej strony czytelnicy już zauważają, że jakby pomiędzy tymi książkami jest sporo interakcji, że są właśnie różne motywy, które się powtarzają, że są różne nawiązania. Ogólnie taka wewnętrzna intertekstualność występuje w tych książkach i mnie to przy pisaniu bardzo bawi, że mogę właśnie sobie te różne frazy kontekstualizować, że mogę jakby zmieniać tło wydarzeń, a jednocześnie właśnie niektóre motywy wciąż powtarzać.
No tutaj zdecydowanie motywy, które się powtarzają, związane są z morzem.
Tak,
książka... może odczytywane dosłownie, ale też może jako metafora.
Z pewnością tak. Jakby już ktoś zauważył w recenzji, że to morze właśnie jest takie... Właśnie raz, że symboliczne, a dwa, że podejście podmiotu jest takie bardzo egzystencjalne, że jakby on się z tym morzem trochę mierzy, jak z własnym życiem i faktycznie... Jakie tony egzystencjalne tam w tym tomie znajdziemy, ale jednocześnie to morze też jest chyba na różne sposoby odczytywane, bo z jednej strony to jest oczywiście przyroda, tak? Fantastyczny świat różnych organizmów, czy to skorupiaków, jakichś bezkręgowców, często bardzo drobnych organizmów, których zazwyczaj nie widzimy, tak? Bo jednak trzeba by się zagłębić w tym morzu, żeby i odnaleźć. Z drugiej strony też to morze to historia ludzi. Historia ludzi, którzy tutaj mieszkali od bardzo dawna, którzy to miejsce tworzyli, którzy też tworzyli swoje legendy na temat tego miejsca, prawda? Chociażby legendy kaszubskie, słowiańskie, bałtyckie. Tego jest bardzo dużo. I wydaje mi się, że trudno jakby mi być w jakimś miejscu i to wszystko pomijać. Też mam chyba w sobie dość dużo zainteresowania historią regionalną, która najczęściej jest pomijana.
Tak, to bardzo czuć w tym tomie. Ja bym może na początek poprosiła o przeczytanie pierwszego wiersza. On jest dość ważny moim zdaniem, ten, który inicjuje cały tom.
Zostałem poetą, bo nikt nie chciał czytać moich dzienników. Słowa układam uważnie. Nie dedykuję ich morzu. Wobec chórów Talassy to byłaby bezczelność. Wersy kreślę na piasku, książki jak zamki. Piszę. Z najbliższych, zwłaszcza gdy czuję chłód.
No właśnie, no był pan zmuszony poniekąd, czy podmiot liryczny mówi w tym wierszu, że to się stało jakąś koniecznością, tak? Bo dzienniki niekoniecznie, pamiętniki
znaczy,
niekoniecznie.
Znaczy, podmiot sugeruje, także faktycznie jakby samo życie nie wystarczy. Samo życie może jest tematem, który niekoniecznie chce być czytany tak w tomikach poetyckich, który chce być tam właśnie zamieszczony, że zawsze to życie potrzebuje jakichś dodatkowych filtrów, dodatkowych warstw, żeby właśnie było ciekawsze dla czytelnika. I tak też się dzieje w tej książce, że właśnie podmiot niby siedzi na plaży, niby mówi tak o swoim też codziennym życiu, bo pojawia się tu jego żona Karolina, bo są jakieś takie wątki właśnie bardzo prozaiczne, ale jednocześnie gdzieś tam się pojawiają, prawda, i sny, jakieś właśnie fantazmaty, jakieś takie myśli, które odbiegają od tego zwykłego życia.
Czy zgodzi się pan z takim twierdzeniem, że ten Bałtyk, który się przewija jednak przez cały tom, to jest taka przestrzeń duchowa, można to interpretować jako też taki nauczyciel pokory, no żywioł zawsze jest nauczycielem pokory, niezależnie od tego, co to jest, czy to są góry właśnie, czy to są wodospady, czy to jest morze. Jest też, już pan o tym wspomniał, miejscem przechowywania historii i taką granicą między życiem a śmiercią.
Motyw śmierci faktycznie też, zwłaszcza w końcówce książki, wybrzmiewa, bo jednak patrzymy, prawda, na Bałtyk, na przyrodę, a przyroda zawsze ma w sobie element śmierci, więc czy to meduzy, tak, na linii brzegowej, czy jakieś właśnie tak zwane strefy śmierci w Bałtyku, których jest tu sporo, one ciągle przypominają, prawda, że jednak życie jest ograniczone, zarówno nasze, jak i życie wszystkich innych organizmów. Ale też w tej książce właśnie są takie tropy, wydaje mi się, archeologiczne, kiedy są przypominane ludy bałtyckie, ich języki, ich osiągnięcia, jakby często właśnie zapominane, prawda, bo wiele języków bałtyckich już nam przepadło, powiedzmy brutalnie, więc no faktycznie ta książka ma taki charakter historyczno-kulturoznawczy, który próbuje też zagłębić przeszłość, tak, nie tylko właśnie w głąb morza, ale też w przeszłość miejsca.
Rzeczywiście nie jest to tylko i wyłącznie poezja o tym, jak spaceruje pan po plaży, chociaż to też tutaj jest, tak? O tym też możemy przeczytać. Pan czy podmiot liryczny?
Bardzo ale podmiot bym się
tak
sugerował.
Nie utożsamiać tego
są oczywiście z panem. W tym tomie,
chociaż te wątki biograficzne no, wyraźnie wskazują, że być może podmiot liryczny to autor. Autor to podmiot liryczny.
Zawsze w każdym podmiocie jest trochę autora, ale jednak lubię rozdzielić tak podmiot bohatera moich wierszy, a swoje życie. Chociaż faktycznie ten podmiot, tak samo jak ja pracuję w szkole, tak samo jak ja ma żonę Karolinę i pewnie gdyby zdradził nam swoje imię, to brzmiałby Łukasz, ale jednak
trzymajmy się podmiotu lirycznego.
Tak, czuję pewną funkcjonalność.
To poproszę o kolejny wiersz. Wybór należy oczywiście do pana.
Niebieski krab pełznie mi przez umysł. Przez ludzi czuję się tutaj intruzem. Z petów na plaży można usypać piramidy. Te prawdziwe płoną przez piranie podróżnicze. Krab sunie spokojnie przy brzegu. Dla niego błękit pozostaje bezbrzeżnie boski. Bo nie można uciec całkowicie. Schulz, zanim zamienił się w rybę, zobaczył sieci rybackie, broń jego przyszłych oprawców. Pokłoń się fauną, pokornie przyglądaj florze, nim zjedzą nas kiełże i wypluje morze, przenieś sieci w suche miejsce. Długo byłem zerem, po plażach snułem się bez celu. Zasypiałem w piasku, budziłem się z krzykiem mew, gniłem. Przy brzegu spacerowało małżeństwo. Stary pisarz podnosił żuki przewrócone przez wiatr. Pozwalał im dalej iść. Żona rozświetlała drogę.
No to taki wiersz, powiedziałabym, ironiczno-pesymistyczny z nadzieją na końcu.
Bardzo możliwe, że zawsze ironia się łączy gdzieś tam z nadzieją, prawda, że jednak będzie lepiej. Tak.
Postacie się przewijają w tym tomiku. Tutaj na przykład pojawił się Bruno Schulz.
Tak, i Schulz jest taką postacią, która występuje w moich książkach od samego początku, jakby na przykład moja żona narzeka na to, że w każdym tomie jest ten Schulz i ile można o tym Schulzu pisać, ale faktycznie, jak sobie pomyślę na przykład o swoich mistrzach literackich, to Schulz jest tam gdzieś pewnie w panteonie tych najważniejszych twórców. Stąd też właśnie on powraca regularnie w różnych tekstach, w różnych kontekstach i jest dla mnie inspirującą, tak, i postacią, i twórcą.
No tak, ale pojawiają się też inni znani pisarze, czy wielcy ludzie tego świata, choćby Czesław Miłosz.
Faktycznie są nawiązania.
Bodajże Kazimierz Przerwa, Tettmajer, o ile pamiętam.
Również, tak, też jest. Jakby wynika to z tego, że zanim zacząłem pisać, zanim właśnie stałem się poetą, to byłem czytelnikiem i wciąż wydaje mi się, że przede wszystkim pozostaję czytelnikiem, więc trudno mi jakby pomijać właśnie historię literatury i wpływ poprzedników na to, co ja robię. Jest to faktycznie ta książka i inne mocno zakorzeniona w tradycji literackiej, mocno zakorzeniona w tym, co zostawili poprzednicy.
mamy też tutaj jedno japońskie nazwisko.
Pojawia się faktycznie w jednym tekście Yukio Mishima, taki klasyk literatury dwudziestowiecznej japońskiej, który jest przywołany w kontekście swojej śmierci, tak? Że jego śmierć właśnie była poniekąd spektaklem, co się wiązało z jego sprzeciwem wobec wpływów amerykańskich w Japonii i też poniekąd wynikało z jego poglądów nacjonalistycznych, ale to może już zostawmy na boku, bo jakby historia jest fascynująca na swój sposób, chociaż też bardzo okrutna, brutalna. Jak ktoś lubi takie brutalne historie, to oczywiście polecam poszukać, kim był Yukio Mishima i jak skończyło się jego życie, które właśnie skończyło się bardzo teatralnie.
To ja poproszę kolejny wiersz.
Patrzą na mnie czarne Daniele. Czy dostrzegły już martwego dzika na plaży? Ich chrypowate głosy są jakby pozdrowieniem z pierwszych dni puszczy, głębi czasu lub samego środka ziemi, skąd przybył świat stolemów i strach pierwszych Słowian. Patrzą na mnie diabły czarne, najczarniejsze, bo może to przecież także obłęd. Załogi piratów, żon czekających w porcie. Mumocz mlaszcze na nowe stosy topielców. Poezja zawsze po stronie ofiar, nieszczęśliwych wypadków, samobójców i ich rodzin. Pomnik. Rytm dnia jest prosty. Plaża, biblioteka, praca. Niedaleko morza jest zakład Szewczyka, który bez ustanku podkuwa buty Bogu. Moja praca kończy się na słowie, niczym rybak. Wyruszam rano łowić frazy, by w porcie rozdać je potrzebującym.
To jest dość ciekawe, bo w pana wierszach zauważyłam taką prawidłowość, że najpierw pan jakby opisuje pewną rzeczywistość, a potem przechodzi pan do refleksji. Jakby ta refleksja jest trochę inna, mówi pan o poecie, tak? Mhm. Najpierw mamy te dziki, mamy plaże, mamy opis zjawisk, które się dzieją, a potem nagle jest odniesienie do podmiotu lirycznego, tak? Do jego stanu wewnętrznego. Tak jakby dwie części jednego wiersza. Nie wiem, czy pan się zgodzi. To już po raz kolejny tutaj nam ładnie wyszło.
Nie, to zauważyłem sam z siebie jakby, ale możliwe, że taki jest, że taki właśnie rytm wiersza się ustalił. Może to wynikać z tego, że jakby w wielu tych wierszach pojawia się puenta po prostu, tak? Jakieś takie właśnie...
No właśnie to jest taki rodzaj rozbudowanej puenty, bym powiedziała.
Mhm. Też te wiersze mają specyficzną strukturę. Jakby
powiedzmy
każdy z
też
nich
trochę.
Składa się właśnie z 6 wersów, każdy wers z 6 słów, więc są takie sześciany literackie. Ja generalnie pisząc je może bardziej niż w takim właśnie rozkładzie, że tu musi być refleksja, tak, a tu opis, myślałem bardziej o tym...
O strukturze, tak?
Tak, o strukturze tego wiersza, żeby w ten sposób stworzyć takie ziarenka piasku, takie właśnie drobinki literackie, fraszki bałtyckie, jakkolwiek to nazwać, które właśnie będą starały się tak geometrycznie jakby tę treść obudować.
To bardzo ładnie widać zresztą w zapisie tej książki. Każdy wiersz jest właściwie w ten sam sposób zapisany. Tutaj nie ma wielkich liter, nie ma znaków przestankowych.
Tak.
Powiem szczerze, że to jest pewna trudność dla czytającego, żeby złapać
specyficzny
kontekst.
Rys każdego wiersza.
Tak.
Z pewnością to utrudnia, ale jednocześnie pojawiły się... Dla mnie tak. Dla mnie jest to głównie jakaś tam zabawa, wymóg formalny, chociaż też jakby nie do końca taki trudny, ponieważ jak spojrzymy sobie na historię literatury, na sekstyny, tak, to one są jeszcze bardziej wymagające, bo są i akcenty, prawda, i sylaby. Tutaj tego nie ma. Nie ma ani sylabizmu, ani właśnie zabawy akcentami. Bardziej właśnie, jeśli jest zabawa, to przerzutniami, jakąś taką właśnie formą samych wersów. Też przez to, że ten cały tom jest zbudowany podobnie, już kilku czytelników zauważyło, że on jest cały jakby poematem bałtyckim, że mimo tego, że są właśnie różne tematy, różne motywy i przeszłość, i współczesność, to jednak jest to bardzo spójna książka, bardzo właśnie w formie poematu i bardzo przez to bałtycka może też.
I bardzo eko, tak bym powiedziała, że ma taki wymiar ekologiczny.
Chociaż
bardzo
słowo ekologia nie pojawia się ani razu.
Nie, ale to się przewija. Tutaj pan nie moralizuje moim zdaniem, natomiast zwraca pan jednak uwagę na to, co się dzieje, że Bałtyk jest trochę takim grobowcem też.
No tak jest niestety właśnie z tym naszym morzem, że jest to morze, które nie ma, prawda, zbyt dobrych połączeń z oceanem, bo jednak tylko te duńskie cieśniny nas łączą z Morzem Północnym i jest to poniekąd trochę morze zamknięte, morze śródlądowe, a przez to właśnie łatwe do zaniedbania. No i to zaniedbanie jakby jest widoczne w tym, że jest na przykład w Zatoce Gdańskiej mało ryb, tak, a co oczywiście rybacy narzekają już od lat. No trudno tego nie widzieć. Trudno tu je będąc, patrząc na morze, czytając tak o nim, trudno tego nie zauważyć, że jednak ekologicznie jest to spory problem i jakieś zaniedbanie wynikające z wielu lat chyba też uprzemysłowienia, prawda, tego regionu i tego, co spływa do morza wraz z rzekami, czy wprost z właśnie instytucji przemysłowych Pomorza. Także trudno tego nie zauważyć.
Ale też wybrzmiewa tutaj w tym tomie takie przesłanie, że alternatywą dla katastrofy jest miłość. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi.
Zawsze mi się wydaje, że ucieczka w taki swój właśnie mikrokosmos jest najlepszym rozwiązaniem na wszelakie problemy. Jednak znaleźć sobie kilka tak...
Taki świat swój, tak? Właśnie
dokładnie
tak, jak
tak.
Pan mówi, mikrokosmos, który jest taką naszą kryjówką, tak?
Wydaje mi się, że ten pomysł ucieka, prawda, od tego świata zewnętrznego, bo gdzieś tam zauważa ludzi, którzy niekoniecznie może są mu bliscy, zauważa komercjalizację, kurorty, tak? Te wszystkie zjawiska, które niszczą mimo wszystko przyrodę, ale jednak woli właśnie uciec w ciszę plaży, w spokój jakby poranków i w intymne relacje z żoną, tak, i ze swoim literackim uniwersum. Myślę, że to jest jakiś sposób na szczęście, żeby właśnie znaleźć sobie swoją pasję, kilka bliskich osób i swój kawałek świata.
To na zakończenie poproszę jeszcze jeden wiersz z tomu zatytułowanego Sześć albo Szóstka. Tutaj dowolna interpretacja.
Mhm. Ostatni, tak?
Tak.
Rokitnik zrywamy prosto z krzewów. Później żona zrobi z niego nalewkę, która pozwoli nam odnaleźć siebie w chmurach. Czy rokitnik pił mój dziadek Sybirak, cud lokalnych szamanów dawany radzieckim astronautom? Po nim morze szumi jak wszechświat.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Będzie siódemka?
Myślę, że tak, że jakby ta idea...
Jak się pan przeprowadzi, tak?
Niekoniecznie w związku z przeprowadzką. Po prostu chciałem dalej kontynuować swój cykl poetycki i jeśli będą pomysły i chęć do pisania, to myślę, że kolejne tomy będą powstawać.
W takim razie czekamy na kolejny tom. Rozmawialiśmy dzisiaj o tomie zatytułowanym Sześć albo Szóstka. Autorem tego tomu, tej książki poetyckiej jest Łukasz Kamiński, obecnie mieszkający w Wałbrzychu.
Dokładnie.
Bardzo
tak.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również Robertowi Malińskiemu, który nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej nocy i do usłyszenia.
Dobranoc.
Mów do mnie wierszem i prozą.